cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
Przy mikrofonie Magdalena Galas-Klusek. Zapraszam na ostatni odcinek z cyklu W cyfrowym świecie. Dzisiaj powiemy o seniorach w wirtualnej rzeczywistości. Z seniorkami porozmawiam o korzyściach internetu właśnie dla osób starszych. Poruszymy też takie zagadnienia jak bezpieczeństwo w sieci, dezinformacja, misinformacja i jak stworzyć bezpieczne hasło czy zabezpieczyć swoje konto. Zapraszam, ale najpierw aktualności.
W cyfrowym świecie.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Europejska Organizacja Badań Jądrowych, CERN, z siedzibą w Genewie, w sobotę kończy współpracę z instytutami badawczymi z Rosji w odpowiedzi na rosyjską agresję wojskową na Ukrainę, podał portal Swiss Info. Od czerwca CERN nie współpracuje już z Białorusią. Około 350 naukowców współpracujących z CERN jest związanych z rosyjskimi instytutami badawczymi. Decyzja genewskiego ośrodka wpłynie przede wszystkim na współpracę z instytutami badawczymi w Rosji. Relacje z rosyjskimi naukowcami pracującymi z CERN w ramach innych umów będą kontynuowane, przekazano w komunikacie, gdy w lutym 2022 roku Rosja zbrojnie zaatakowała Ukrainę, ośrodek zatrudniał około 1000 Rosjan. CERN powstał w 1954 roku. Jest to największy na świecie instytut badawczy zajmujący się fizyką cząstek elementarnych. Znajduje się tam największy na świecie akcelerator cząstek, wielki zderzacz hadronów. To tam wynaleziono sieć World Wide Web, czyli internet. Z CERN współpracuje kilkanaście tysięcy naukowców z ponad 100 państw.
W cyfrowym świecie.
A teraz informacja z kraju. Dla Narodowego Centrum Nauki przeznaczone zostanie dodatkowe 500 milionów złotych, poinformował w piątek premier Donald Tusk na spotkaniu z laureatami Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe w 2023 roku. Premier podkreślił wagę pracy naukowców dla bezpieczeństwa i rozwoju Polski i Europy. Tusk powiedział m.in., że pieniądze przeznaczone zostaną na stypendia naukowe. Dodał, że potraktowane to powinno być jako znak, że w wyścigu o bezpieczeństwo Polski i Europy wysiłki i prace naukowców, ich myślenie będzie miało absolutnie kluczowe znaczenie. Narodowe Centrum Nauki wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów, projektów badawczych oraz działań naukowych. W piątkowym spotkaniu uczestniczył również minister finansów Andrzej Domański, który napisał później na platformie X, że każda złotówka zainwestowana w badania i innowacje generuje od 4 do 7 złotych zwrotu w gospodarce. Miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie.
W cyfrowym świecie.
Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o seniorach w wirtualnej rzeczywistości. Moimi i Państwa gośćmi są Janina Paras, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Aktywni.
Dzień dobry.
Oraz Teresa Dunajska, ambasadorka Głosu Seniora.
Witam serdecznie.
Zacznijmy od tego, jak internet ułatwia życie seniorom. W jakich sytuacjach panie korzystają z internetu?
No, internet zapewnia nam wiele możliwości. Kontakt z bliskimi poprzez poczty elektroniczne, maile, Skype'a, rozmowy wideo. Pomaga nam w załatwianiu wielu spraw bez wychodzenia z domu. Możemy korzystać z bankowości elektronicznej. Bardzo dużo osób korzysta u nas. Korzystamy z Facebooka, WhatsAppa, Messengera. To już uważam jak dla naszych studentów, to jest bardzo dużo. Możemy sobie kupić bilety do kina, do teatru, zamówić miejsce w pociągu. Na wczasy to robimy, zamówić wizytę u lekarza, mamy recepty, wszystko przez internet. Załatwiamy sprawy w ZUS-ie, w tej chwili już można, jeżeli nie przez internet, to przez internet umówić e-wizytę, idziemy i za nas załatwiają urząd skarbowy, rozliczenie się z podatku. Wszystko mamy w tej chwili bez internet. Korzystamy też z aplikacji e-obywatel, gdzie mamy skierowania do lekarza, recepty. Wszystko możemy sobie sprawdzić, cały nasz stan zdrowia. Jest to taka bardzo szybka komunikacja, no i bardzo potrzebna.
czy internet umożliwia Wam też zdobywanie nowych umiejętności?
Oczywiście, jak najbardziej. Internet pozwala na zdobywanie nowych wiedzy. Korzystamy z aplikacji Duolingo, uczymy się języka angielskiego. Jeśli wejdziemy na YouTube, możemy na przykład zobaczyć, jak zrobić dla wnusi czapeczkę, jeśli nie umiemy, piękne wzory są. Możemy, jakieś informacji nie znamy, wchodzimy w Google, wpisujemy, co nas interesuje i też tam się dowiadujemy. Skarbnica wiedzy.
A czy czujecie się bezpiecznie w sieci i jak dbacie o to bezpieczeństwo w internecie?
Czy do końca nie? Bo dlatego, że seniorzy, zresztą sama po sobie wiem, że nie jesteśmy do końca, znamy ten internet. To jest ciągle zmieniające się i strony, przeglądarki i temu podobne, ale powinniśmy być ostrożni, jeżeli korzystamy z przeglądarek. Powinniśmy sprawdzać, czy połączenie jest bezpieczne. Musimy też uważać, żeby nie podawać do internetu swoich danych, przez internet swoich danych, czy telefonicznie numerów kont i temu podobnych. Musimy też, korzystając z e-usług, jak typu bank, czy inne rzeczy, żeby te dane, które podajemy, były bezpieczne. Więc nie podajemy je SMS-ami ani telefonicznie.
Czy sprawdzacie też adresy tych stron internetowych, bo czasami one różnią się jedną literką?
Sprawdzamy to i jeżeli jesteśmy na dobrej stronie, to zawsze musimy pamiętać, żeby się wylogować z tej strony, a nie zamknąć komputer. Bo jest to takie wtedy właśnie dostęp. Żeby w ogóle wejść na prawidłową stronę, musimy od tego zacząć. Zwracać uwagę na hasła. Jeżeli mamy, chodzi o podwójne zabezpieczenie, to przeważnie jest to dwie formy. Identyfikacji przez login, hasło czy SMS-a, a dwupoziomowe to jest dodatkowe zabezpieczenie. Nigdy nie podajemy blików czy innych danych logowania przez telefon, e-maila lub SMS-a, bo banki czy inne instytucje państwowe nie żądają tego od nas przez takie urządzenia. Pamiętajmy, że zabezpieczyć telefon hasłem, odciskiem palca czy rozpoznawaniem twarzy, teraz takie znane. I także przede wszystkim pobierać aktualizacje, aktualizować cały czas telefon, zabezpieczenie przed hakerami i temu podobne.
Internet umożliwia też kontakt z rodziną dzięki różnym aplikacjom do rozmów, choćby wideo.
Oczywiście mamy wiele możliwości porozumiewania się i poprzez wideo, na przykład przez WhatsAppa, możemy porozmawiać z rodziną, widząc się z koleżankami. Możemy też tworzyć grupy na WhatsAppie, na Messengerze, na 3-4 osoby i wspólnie możemy porozmawiać, uzgodnić coś, jeżeli jest taka potrzeba. Także jest wiele, wiele możliwości.
Mówiliśmy już trochę o bezpieczeństwie. Powiedzmy też o tym, jak odpowiednio zabezpieczać swoje maile, swoje dane. Wyjaśnijmy, czym jest silne hasło, jak stworzyć takie hasło, żeby ono faktycznie było zabezpieczeniem.
My musimy się ciągle edukować, bo to się tak szybko zmienia, że ciągła edukacja pozwala nam na zabezpieczenia. No musimy być ostrożni z mailami, wiadomościami od nieznanych odbiorców. Nie otwieramy ich. Nie klikamy nigdy w podejrzane linki, jeżeli nie wiemy, jeżeli przyszedł do nas mail i jest informacja, otwórz link, to raczej go nie otwieramy, bo nigdy nie wiemy, co w tym jest. No, korzystamy też z narzędzi do weryfikacji w Google'ach i innych, sprawdzamy, czy na przykład, czy obraz nie jest zmanipulowany. To też trzeba pobierać wtyczki, rozszerzanie przeglądarek, platformy monitorujące i ciągle edukacja. Nawet medialna, bo w tej chwili jest na internecie kursy, warsztaty i temu podobne. My ostatnio byliśmy w tym roku, tak, mieliśmy kurs w KSWP u nas, bardzo taki właśnie zwracający uwagę na senior w sieci, bo to chyba nawet taki tytuł był.
Mamy różne możliwości i narzędzia, by czuć się bezpieczniej. I tak jak u nas, i my tak robimy, silne hasło powinno się składać przynajmniej z 8 znaków, dużych liter, małych liter, cyfer, jakiś znak specjalny. I to nas zabezpiecza. Zabezpiecza nas przed właśnie hakerami różnymi. I wtedy czujemy się bezpiecznie. I to hasło możemy tylko my znać.
No i czy możemy jednego hasła używać do wszystkich naszych urządzeń?
No nie. Róbmy to wszędzie, gdzie się logujemy, żeby były różne hasła, a tym bardziej nie podajemy hasła PIN-u naszego jako daty urodzenia, bo często tak seniorzy robią, ponieważ haker fałszywi będą pierwsze, co będą wchodzić na Facebooka i ściągać nasze dane i pierwsze, co im się rzuci w oczy, to właśnie data naszego urodzenia i to będzie pierwsze hasło, które wpiszą, żeby nas zhakować.
W 2020 2023 roku 85% osób w wieku 60-74 lata nie posiadało nawet podstawowych umiejętności cyfrowych. Część z nich mimo wszystko korzysta z internetu i do korzystania w ciągu ostatnich 3 miesięcy przyznało się 62% tej grupy. Takie osoby są szczególnie narażone na pułapki związane z cyberprzestrzenią czy dezinformacją. Wyjaśnijmy, czym jest dezinformacja i misinformacja. Czy ktoś z waszego grona padł ofiarą dezinformacji?
Nie wiem, czy padł, ale dezinformacja jest to fałszywa informacja, która się pojawia w necie. Reklama często wykorzystują na przykład znane osoby, które promują, że weź pożyczkę albo wpłać 2000, ale dostaniesz za to 4000. Nie wierzmy w to, bo to właśnie jest dezinformacja. Jest też misinformacja, polega na treści weryfikowalnie fałszywej, ale niekoniecznie rozpowszechnianie w złej woli, w złej wierze. Na przykład ktoś nam powie, że łykaj tabletkę, to nie zachorujesz na przykład na raka prostaty.
A co z takimi informacjami, które pojawiają się w mediach społecznościowych? Czasami jakieś sensacyjne informacje kolejne osoby podają dalej.
Moim zdaniem należy sprawdzać takie informacje często, bo to jest taka siana dezinformacja. Wyszukujemy na przykład w Google'ach i jeżeli znajdziemy na kilku więcej stronach, przynajmniej 10, to już wiemy, że, bo takie strony chcą, jeśli to jest informacja prawdziwa, to oni chcą o tym pisać i wtedy jest na portalach. Jeżeli to jest tylko informacja w jednym, nigdzie więcej się nie pojawia, to znaczy, że to jest fałszywe. Dlatego sprawdzajmy wszystkie informacje, które nas dotyczą i nie tylko.
I za szybko nie klikajmy.
Tak, oczywiście.
Tylko 7% osób w wieku senioralnym od 60 do 74 roku życia sprawdzało prawdziwość treści znalezionych w mediach społecznościowych albo w serwisach informacyjnych w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Ten sam odsetek w odniesieniu do grupy wiekowej 16-59 lat wyniósł 22%. Sprawdzanie źródła albo wyszukiwanie w internecie podobnych informacji wykonało niecałe 6% starszych i 19% osób w wieku do 60 roku życia. Każdą dziwną czy sensacyjną informację, na przykład w mediach społecznościowych, warto sprawdzić na innych stronach. Z jakimi barierami muszą uporać się osoby starsze podczas korzystania z internetu?
Najczęściej zbyt małą czcionką. To jest problem, bo w komputerze też odbija, to seniorzy mają problem przeczytania. Trudności są też z poruszaniem się po stronach. Jeżeli chodzi o portale społecznościowe, portale obywatelskie, tak zwane, na przykład mObywatel, żeby wejść i odszukać, to jest tych okienek tak dużo, że naprawdę senior nieznający dobrze internetu naprawdę ma poważny problem. Po wszystkich innych stronach internetowych jest to właściwie tak opracowana strona, że ona jest dla ludzi młodych, ewentualnie dla fachowców. Często ukazują się reklamy. Czytamy, bo mamy reklamę. Nie wiemy, jak to usunąć, więc znowu przewijamy i tak to jest cały czas, co przeszkadza w ciągłości czytania.
Czy edukujecie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku o tym, jak korzystać z internetu swoje koleżanki, kolegów?
Na pewno UTW jest jedną z ważniejszych organizacji w naszym mieście co do edukacji koleżanek i kolegów w kwestii korzystania z internetu. Myślę, że sam fakt już tego, że komunikujemy się za pomocą Facebooka, Messengera, WhatsAppa, już to powoduje, że mamy większe doświadczenie i biegłość w internecie. Mamy również co jakiś czas szkolenia, bodajże w KSWP, w ZDZ-cie, za co bardzo, bardzo dziękujemy.
Gościliśmy w studiu Janinę Paras, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Aktywni oraz Teresę Dunajską, ambasadorkę Głosu Seniora. Za uwagę dziękuję. Magdalena Galas-Klusak.
W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.